The time is 1863. The place, the state of Virginia. The event is a mass bloodletting known as the Civil War. A tragic moment in time when a nation was split into two fragments, each fragment deeming itself a nation.
What is it?
I thought I heard something.
Yanks?
I don't hear them no more. Dogger, you figured this would fire if you was to press the trigger?
I reckon.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Po krótkiej przerwie feriowej, zimowej, znowu się słyszymy w podcaście Strefa Mroku. Dziś wracamy do epizodów, naprawdę nie wracamy. No, wracamy po przerwie, ale jesteśmy ciągle przy omawianiu trzeciego sezonu oryginalnej serii Roda Serlinga pod tytułem Strefa Mroku. Dziś będziemy omawiać dla Was epizod 11 tego trzeciego sezonu, a w kolejności to już 76 epizod. I oczywiście zaraz się nim zajmiemy, ale zanim jest pewna sprawa, którą chcieliśmy omówić w ramach, co ciekawe, również Strefy Mroku, ale zgoła z innej perspektywy dzisiaj. Już wielokrotnie ty mówiłeś, Rafale, zapowiadałeś coś, co ma się wydarzyć w roku 2019. To jeszcze się nie wydarzyło, co zapowiadałeś, ale jesteśmy chyba bliżej niż w jakimkolwiek momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać nasz podcast, więc powinniśmy tutaj ułożyć teraz fanfary, bo rzeczywiście ukazał się trailer nowej serii Twilight Zone, czyli Strefa Mroku, Anno Domini 2019.
Znaczy jesteśmy bliżej niż dalej. Wreszcie to stało się realne, tak? Po wielu zapowiedziach w przeciągu tej okresu, w którym zaczęliśmy naszą przygodę z nagrywaniem podcastu o Strefie Mroku, pojawiały się różne pogłoski, tak? Wspomniałem wcześniej Kena Levine, twórca gier komputerowych, który też bardzo był zafascynowany, na którego bardzo Strefa Mroku, serial oryginalny Roda Serlinga, wpłynął swojego czasu. On się miał tym zająć. Później pojawiły się różne inne pogłoski, tak? Wreszcie chyba rok temu, czy nawet półtora roku temu pojawiła się taka informacja o Jordanie Peelu, twórcy takich, no można by powiedzieć, bardziej komediowych seriali, komediowych rzeczy do tej pory, ale okazuje się, że on również też mocno był zaangażowany w tworzenie również horrorów, bardzo wielkim fanem Strefy Mroku był. Jak wielkim fanem Strefy Mroku okazuje się to z każdym miesiącem coraz bardziej, bo okazuje się, że jednak Jordan Peele, twórcą Strefy Mroku, nowym kreatorem, można powiedzieć, restauratorem Strefy Mroku oryginalnej Roda Serlinga będzie, tak? To już jest pewne, już mamy potwierdzone nawet castingi aktorskie, które bardzo, bardzo wielkim tej
ilość epizodów.
Tak, ilość epizodów, tej wielkim optymizmem to wszystko napawa, bo nawet jeżeli to nie są aktorzy z pierwszych stron gazet, tak, hollywoodzcy, a tacy też się pojawiają w tych tej wymienianych castingach, tak, to zawsze są aktorzy rozpoznawalni, tak, ze znanych seriali telewizyjnych, takich jak chociażby House of Cards, Walking Dead, tak, czy na przykład bardzo, bardzo fajny młody aktor dziecięcy, co też wiemy, że w przypadku Strefy Mroku jest bardzo ważne, tak, wielu bardzo aktorów później rozpoznawalnych, czy też no, mniej rozpoznawalnych, ale których role dziecięce w Strefie Mroku odcisnęły się trwałym piętnem. To jest ważne dla Strefy Mroku. No i tutaj też mamy chociażby Jacoba Tremblaya, którego ja bardzo dobrze kojarzę z takiej roli w filmie Room, tak, na podstawie bardzo dobrej książki. No, jest cała masa dobrych aktorów, to jest ogromny optymizm, a co do samego twórcy, co do restauratora Strefy Mroku, Jordana Peela, ja z każdym kolejnym materiałem, jaki się pojawia, ja coraz większą czuję do niego sympatię, ja widzę, że to jest człowiek, który naprawdę wie, o co chodzi w Strefie Mroku, który dobrze odrobił swoje lekcje, który naprawdę jawi się prawdziwym fanem Strefy Mroku i w jego właśnie tych materiałach, które są udostępniane, tak, z jego udziałem chociażby, nawet ta taka prezencja, tak, ja tutaj, jeżeli chodzi na przykład o poprzednią tą taką jakby restaurację Strefy Mroku, w którą zaangażowany był chociażby jako host Forest Whitaker. Ja bardzo lubię Foresta Whitakera, ale on nawet, kiedy zapowiadał tę Strefę Mroku, nie wiem, czy Jacku kojarzysz, on nawet jako ten host, jako ten wprowadzający, on za każdym razem miał jakiś inny strój, a to był w czarnym płaszczu, a to w jakiejś marynarce takiej kontrastowej bardzo i koszuli. Natomiast tutaj Jordan Peele od samego początku, on bardzo mocno się odwołuje do tej symboliki oryginalnej Strefy Mroku, tak? I nawet w tym takim zwykłym, zwykłej rzeczy wydawałoby się jak strój, tak? On jest w tym szarym garniturze, tak dobrze nam znanym, tak charakterystycznym dla Roda Serlinga. I to nie jest w żadnej mierze kopiowanie, tak? To jest takim moim zdaniem bardzo fajny hołd, tak? Tak po prostu widzę w jego postawie, już w samej postawie tego, jak się prezentuje na ekranie, jak bardzo on jest oddany Strefie Mroku oryginalnej. A to nie wszystko, bo Strefa Mroku to nie tylko symbol Roda Serlinga, oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko, ale też cała masa innych symboli, tak? Od muzyki począwszy, efektów dźwiękowych, zastosowania pewnych trików wizualnych, prawda? Czy też różnego rodzaju elementów scenografii czy graficznych. I tutaj też właśnie widzimy w tych wszystkich dotychczasowych materiałach, a my dzisiaj się najbardziej chyba skupiamy na tym materiale, który się pojawił w ostatni weekend w trakcie rozgrywek Super Bowl. Tam bardzo dużo się fajnych rzeczy pojawia i pojawiały się też nowe takie spoty telewizyjne Avengersów, ale żaden z tych spotów, filmów, które się tam pojawiły, nawet Avengers i Endgame, takich ciarek we mnie nie wywołał, jak ten właśnie Strefy Mroku, który tak został fajnie wpleciony w ten cały taki anturaż tego widowiska, jakim jest Super Bowl, gdzie nagle cała widownia wygasza, tak? Zaczynają się jakieś przeskoki na ekranie, pojawiają się te symbole, te spirale takie charakterystyczne na Strefy Mroku, oczywiście drzwi, które tutaj też są takim nieodłącznym elementem Strefy Mroku. Coś, czego mi się wydaje, że ta Strefa Mroku z 2002 roku nie potrafiła zrobić. Gdzieś tego wszystkiego zabrakło. Ona za bardzo uwspółcześniała tę Strefę Mroku, którą my tak kochamy, a tu widzę, że jest takie mocne odniesienie. W każdym udostępnionym materiale, czy to są postery chociażby, tak, z aktorami, z castingu, którzy się pojawiają, to są postery utrzymane w tonacji czarno-białej, prawda? Tak jak wspomniałem, symbolika, pojawiające się gdzieś tam subtelnie nawet czasami elementy właśnie Bernarda Hermana, tak, muzyki ze Strefy Mroku oryginalnej, no to wszystko tutaj gra i naprawdę mocno bym się zawiódł, mocno bym się, wydaje, pomylił, gdyby się naprawdę okazało, że Strefa Mroku nie spełni oczekiwań nas, fanów, bo nie wiemy, jak to przyjmie współczesna publiczność, tak, może być tak, że po prostu serial nie będzie się podobał współczesnemu widzowi, ale wydaje mi się, że ten hołd, ten trybut, który tutaj przygotowuje dla nas Jordan Peele, będzie kompletny, także ja czekam bardzo, w kwietniu już przekonamy się, czy to wszystko jest prawdą.
Czyli jakieś 2 miesiące z okładem, czy może 2,5 miesiąca i będziemy mogli ocenić, czy to się wszystko spełni, co teraz zostało nam zapowiedziane w tym takim minutowym teaserze, bo tutaj bardziej, i to też jest fajne, taka zabawa rzeczywiście z widzami i to z widzami tymi właśnie, którzy zasiedli na Super Bowl na ogromnym stadionie, oni zostali niejako wygumkowani i w zastępstwie publiczności pojawia się prowadzący Jordan Peele i on również pojawia się, co ciekawe, nie tylko jako... Jest zwielokrotniony, to chciałem powiedzieć. Siedzi również na widowni w kilku takich wersjach. I co ciekawe i dla nas też pewnie bardzo ważne, tutaj zachowano również, pojawia się na takim ogromnym ekranie wiszącym przy... na tym stadionie, ta oryginalna spirala, którą możemy podziwiać w oryginalnej serii Roda Serlinga. Ta no, czarno-biała, można powiedzieć, tutaj lekko monochromatyczna, taka granatowa, na tle granatowego nieba, biała spirala, która zresztą robi fantastyczne cienie na tej zielonej murawie, po której kroczy Jordan Peele. Polecamy wszystkim zobaczenie tego. Ciekawe jest też to, zostawiając na chwilę ten teaser, a nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, a propos pewnych oczekiwań oraz tego, w jaki sposób rzeczywiście powoli nam są odkrywane pewne rzeczy, które staną się częścią tej nowej odsłony Strefy Mroku, to, że twórcy podkreślają, że ten serial, ta wersja Strefy Mroku z 2019 roku będzie przesiąknięta tym duchem serlingowskim. To znaczy, że to będzie serial, który będzie wymykał się konwencji gatunkowej, a równocześnie, co ciekawe, ja na to zwróciłem uwagę, to pada właśnie w takich zapowiedziach, będzie również komentował bieżące wydarzenia. Jeśli nie konkretnie jakieś wydarzenia, to sytuacje, które współczesnych ludzi dotyczą. To samo, co mamy oczywiście w wypadku oryginalnej serii Roda Serlinga. Ja nie wiem, czy widziałeś taką również reklamę, zapowiedź przygotowaną przez, jak ja dobrze pamiętam, IMDb, gdzie pojawiał się obok właśnie Jordana Pela, pojawiał się również w tej zapowiedzi prezydent Trump, więc w jaki sposób tak nawiązują również twórcy do tego, że ten serial będzie jak najbardziej współczesny, ale też uniwersalny. Dosyć ciekawe jest też to, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, biorąc pod uwagę, że mamy już potwierdzone ilości odcinków i będzie ich 10, że co najmniej jeden odcinek, przynajmniej ja taką informację tutaj mam przed sobą, będzie remake'iem odcinka oryginalnej serii. Mam na myśli Nightmare at 30 tysięcy feet. Tak to przetłumaczę. Więc...
No, trochę dziwny wybór, przyznam szczerze. Nie należy to do moich ulubionych. Ten odcinek nie należy do moich ulubionych. No, ciekawe, co z tym zrobią. Raczej widziałbym tutaj takie bardziej kultowe odcinki, gdyby chcieli sięgać po remake'i, no ale nie można też wykluczyć, że nie jest to na przykład odcinek ulubiony, nie wiem, twórcy czy któregoś z reżyserów. Więc tutaj też oczekuję czegoś takiego, oczekuję remake'ów, oryginalnych odcinków. Już o tym zresztą wspominałem przy okazji, kiedy sobie chyba ostatnio omawialiśmy odcinek It's a Good Life, że warto by było tę trylogię taką troszeczkę tradycją strefy mroku dociągnąć, zwłaszcza, że główny bohater, prawda, i aktor odtwarzający właśnie Antoniego Fremonta jeszcze żyje. Jeszcze i mam nadzieję, że pożyje jeszcze trochę. W każdym razie, no czekam na to. No akurat ten odcinek nie byłby moim typem do remake'u, no ale cóż, no troszeczkę zaufania miejmy do twórców. Natomiast to, co wspomniałeś, że współcześnienie, Strefa Mroku, dzisiejsza Strefa Mroku remake'owana, ona musi mieć jakąś tożsamość, ona musi być kontynuatorką tej tożsamości Roda Serlinga. Tak jak wspomniałem, materiały na to wskazują, że tak będzie. Ponieważ gdyby chciała być totalnie uspółcześniona, to miałaby raczej wąskie pole do popisu, ponieważ tę schedę, to pole już niestety zagospodarował Charlie Brooker z Black Mirror, tak? Więc bez tego właśnie DNA, które powinno nieść sobie nowa Strefa Mroku, no byłaby niczym innym, nie wyróżniałaby się niczym innym od seriali, które zresztą warto zwrócić uwagę, powstają teraz na fali popularności, chociażby Black Mirror, tak? Jest całkiem sporo takich seriali, one oczywiście nie przebijają się, tutaj wspomnę chociażby Dimension 404, który też był takim troszeczkę ukłonem w stosunku Strefy Mroku, który też jakoś tam specjalnie wielkiej widowni nie zgromadził, dlatego według mojej opinii, takim wyróżnikiem, który powinien cechować tę Strefę Mroku, powinna być właśnie ta wierność oryginałowi, tak? Fani tego oczekują, my, jak dwójka tutaj siedząc przed mikrofonami, oczekujemy właśnie tego od Strefy Mroku i myślę, że to właśnie do nas przede wszystkim powinien się na początku zwrócić twórca, tak, rekreator nowej Strefy Mroku.
Zgadzam się z tym. Ciekawe jest to z punktu widzenia właśnie marketingowego, czy ten serial jest kierowany do takich oddanych fanów jak my, tych na pewno w samych Stanach Zjednoczonych nie brakuje, czy też jest to serial, który będzie, no tak zapewne musi być, odbierany będzie jako zwykła konkurencja innych tego typu seriali, które, tak jak sam zauważyłeś, zaczynając od, nie wiem, Stranger Things, możemy bardzo długo mówić, myśmy też niejednokrotnie mówili tutaj o tym ogromnym dziedzictwie, jakie ciągnie się za oryginalną serią Roda Serlinga. Jest, są, istnieją, to znaczy, że no, pewnie przez ogół będzie ta nowa Strefa Mroku odbierana na świeżo, co oczywiście też jest dobre, tak powinno być. Zgadzam się z tobą, że ten uniwersalizm powinien być tu zachowany, również z tego względu. Ciekawe jest też to, że stacją odpowiedzialną za realizację jest CBS. To też powinno nas uspokajać, bo to wielokrotnie też przez nas powtarzane w ramach pisywania tych oryginalnych epizodów, jest stacja, która rozpoczęła w latach przecież 50. XX wieku nadawanie Strefy Mroku. Była na tyle odważna. To też warte jest dziś podkreślenia, że Strefa Mroku, ta oryginalna, którą my się głównie tu zajmujemy w podcaście, na swoje czasy była czymś zupełnie odkrywczym, czymś niebywałym i bardzo oryginalnym. Czy będzie tak znowu Strefą Mroku? Ja bym tego nie oczekiwał, natomiast że to będzie naprawdę coś na miarę takiego wydarzenia, jak była oryginalna seria, natomiast zgadzam się z tobą, że mnie by wystarczyło bardzo inteligentne podejście do tego tematu, to znaczy uniwersalizm, pewną esencję, jaką starał się zawsze zawierać Serling w tych odcinkach swojej serii oraz coś, co mnie osobiście, jak mnie znasz, no i nasi słuchacze, jak nas słuchają, to też pewnie trochę wiedzą o tym, coś, co mnie osobiście fascynuje, czyli zawsze te drugie czy trzecie dno, te podłoże, które mówi trochę więcej o nas, o świecie, jaki nas otacza, czyli w wypadku Serlinga zimna wojna, fobie i lęki z tym związane, to tutaj ja bym się wcale nie obraził, gdybym miał gdzieś tam oczywiście nie na pierwszym planie, ale przekazywanie pewnych takich fobii współczesnych jak, nie wiem, lęk przed populizmem, terroryzm globalny, czy też zmiany klimatyczne. Gdyby to się pojawiło, to uważam, że byłoby też super. Fajne jest też to, że pierwszy odcinek pokazuje się na 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Uważam, że to nie jest przypadek. Jeśli chodzi o Strefę Mroku, my już też mówiliśmy nieraz, że daty, liczby i pewne koincydencje zdarzające się w ramach tego serialu, no, skłaniają nas myśleć, że oczywiście biorę to w głęboki nawias, ale jednak nie są przypadkowe. No i wszystko będziemy wiedzieć 1 kwietnia, pojawią się 2 odcinki i skończymy po 10 odcinku, jak ja dobrze widzę, 30 maja 2019 roku. I wtedy będziemy już tego po 30 maja, czyli tak naprawdę 1 czerwca na Dzień Dziecka, będziemy mogli śmiało powiedzieć, jak my odbieramy Strefę Mroku 2019 roku. No, słyszycie nasz entuzjazm i ciężko się dziwić. Kiedy zaczynaliśmy w 2016 roku, myśmy mówili o tym. Ty przypominałeś, że są takie od lat zakusy, takie próby. Ja pamiętam jeszcze, jak Leonardo DiCaprio był w jakiś sposób zaangażowany w reaktywację Strefy Mroku. Różne osoby się przewijały przez różne wariacje tego projektu, ale tak jak dzisiaj świętujemy, możemy śmiało powiedzieć, bo to już jest realne, ten serial już powstał, teraz tak naprawdę czekamy na jego emisję. Jesteśmy blisko nowej Strefy Mroku. Jest to o tyle cudowne i magiczne, że my często też mówimy o tym, Rafale, omawiając tą Strefę Mroku, gdybyśmy mogli przenieść się do roku 60-61, zasiąść przed tym właśnie szklanym okiem i w czerni i bieli, z tymi wszystkimi reklamami Palmalów, papierosów i Chesterfieldów, zobaczyć, tak jak rzeczywiście widzowie amerykańscy oglądali ten serial, no to tym razem będzie nam to dane. Ja jeszcze też moją podnietę może troszeczkę zatrzymam, bo nie wiem, jaka będzie dostępność tego serialu, kto będzie tak naprawdę oprócz stacji CBS jego dystrybutorem, na przykład na terenie Europy, to wszystko pewnie się dowiemy. No, postaramy się takimi lub innymi kanałami, no, najlepiej by było oczywiście, tutaj słuchajcie nas uważnie, legalnie ten film oglądać, ale póki co no, ani Netflix, ani HBO, ani Amazon Prime chyba nie będą na ten czas premierowy dystrybutorami tego serialu, prawda, na terenie, w ogóle na świecie, globalnie.
Znaczy ja jestem dobrej myśli, ponieważ jak chyba, o ile się nie mylę oczywiście, serial Star Trek Discovery jest też serialem produkowanym przez CBS, tak, on jest później redystrybuowany za pośrednictwem Netflixa i w zasadzie na bieżąco są te epizody emitowane, łącznie też z polską wersją językową, więc tutaj akurat byłbym dobrej myśli. Jest to też chyba Strefa Mroku nowa będzie też wchodziła właśnie w ramy tej usługi, którą oferuje w Stanach Zjednoczonych właśnie CBS. To jest usługa, która płatna dodatkowa. Właśnie Discovery też znajduje się na tej platformie. To był taki właśnie jakby to powiedzieć punkt, selling point, tak, dla tej platformy, która startowała chyba w momencie, kiedy właśnie Star Trek Discovery się pojawiał, żeby zachęcić więcej subskrybentów, no ale to nie wykluczyło tego, że też serial Star Trek Discovery pojawił się na Netflixie, więc tutaj akurat jestem dobrej myśli, trzymam kciuki, chociaż z drugiej strony warto zauważyć i ponownie o tym przypomnieć, że Sam serial Strefa Mroku, oryginalny Roda Serlinga, znajduje się na platformie Netflix, ale jest dostępny w tej chwili tylko w Stanach Zjednoczonych.
Tak, to prawda, to prawda. To jest dosyć ciekawe, że Netflix na przykład w Polsce wrzucił całość Star Treka. Pewnie to się wzięło z tym, że no, tak jak tutaj mówimy o Strefie Mroku, pojawiła się nowa odsłona tego serialu, ale wrzucił wszystko dosłownie, nie tylko pierwsze 3 sezony oryginalnego Star Treka, ale również bardzo złą, przez co przeze mnie uwielbianą serię animowaną, która również jest dostępna na polskim Netflixie z polskimi wersją językową, napisami. I no, jakby mamy full wypas, jeśli chodzi o Star Trek. Więc... Mnie cieszy to, że na przykład z tego, co się orientuję, w tej nowej Strefie Mroku nie macza palce Disney, bo wiemy o tym, że Disney no, zgarnął już Gwiezdne Wojny. Mówię o tym też dlatego, że Disney przygotowuje się do nowego kanału i będzie wycofywał ze wszystkich platform obecnych również w Polsce swoje produkcje. I HBO oraz Netflix straci w sierpniu 2019 roku na rzecz nowego właśnie kanału Disneya wszystko, co posiadają teraz. Mam tu na myśli zarówno ich animacje, jak i no, wiele również fabuł, które przecież Disney również produkuje. Więc póki co, ja nie słyszałem o tym, no tak nie jest, że ta Strefa Mroku jest robiona pod Disneya. I może rzeczywiście powinniśmy się z tego cieszyć na dziś.
No, nie ma żadnych informacji. Może być to przełomowy moment, bo w momencie, tak jak wspomniałeś zresztą o Star Treku, kiedy właśnie zaczął być reklamowany nowy serial z uniwersum Star Trek, czyli Discovery, właśnie krótko przed emisją, no nie był to tak krótki czas, jaki mamy do emisji pierwszego odcinka nowej Strefy Mroku, ale krótko przed emisją właśnie nowego Star Treka również na platformie Netflix właśnie pojawiły się wspomniane przez ciebie starsze seriale z tego uniwersum. Także być może jest to ten moment przełomowy, w którym doczekamy się również dostępności Strefy Mroku w Polsce, czy w Europie ogólnie, bo w Wielkiej Brytanii również ona jest niedostępna na platformie Netflix. Dzięki właśnie temu, że pojawi się nowa Strefa Mroku. No życzyłbym sobie tego bardzo. Mam nadzieję, że może to będzie ten moment, no, ale z drugiej strony może być zupełnie przeciwnie, tak? Może się nawet ta nowa Strefa Mroku nie pojawić na Netflixie i wszystko będzie tylko ograniczone właśnie do odbiorców zagranicznych, a dla nas no niestety pozostanie ta szara strefa dostępu do tego serialu, co byłoby bardzo przykre, no bo my jako, prawda, tutaj wielcy fani Strefy Mroku, którzy zaopatrzają się też we wszystkie źródła, nośniki, możliwe informacje, książki, oczywiście wydajemy i pewnie gdzieś tam te pieniądze trafiają też jakąś drogą do twórców Strefy Mroku oryginalnej czy spadkobierców, no chcielibyśmy też dać dowód tego, że nadal z nimi jesteśmy i po prostu dać im legalnie zarobić na nas widzach tutaj w Polsce również.
Proszę nas uważnie słuchać, przepraszam. Już się pomyliłem z tego wrażenia, a dysydenci CBS powinni wysłuchać naszego podcastu, zwrócić uwagę, jaką popularnością cieszy się w Polsce nasz podcast, bo jest naprawdę nieźle, jeśli chodzi o to zjawisko niejako niszowe, jakim jest Strefa Mroku, a okazuje się, że całkiem dużo fanów mamy. No kurczę, trochę sobie teraz posmaruję i jakby miodem potylicę tobie, co chcesz, Rafale, i powiem, że słusznie, no bo Strefa Mroku zasługuje na to. No. My to ciągle powtarzamy, zarówno o tej Strefie Mroku 2019, jak i o wersji przede wszystkim tej oryginalnej, że to jest rzecz, która naprawdę, naprawdę wpłynęła, ukształtowała współczesną rozrywkę i telewizyjną, a śmiem nawet powiedzieć, że wniosła wielokrotnie w wypadku wielu twórców, wyniosła ich styl, ich myślenie bardziej do mainstreamowego odbiorcy. Przecież my to wielokrotnie mówiliśmy. No sam nawet Rod Serling jest takim przykładem. Przecież on również przyczynił się do tego słynnego finału zakończenia Planety Małp oryginalnej z 1968 roku. To właśnie Rod Serling przecież maczał tam palce, a został tam zawezwany po to, żeby naprawić tą końcówkę z Planety Małp, dlatego, że zrobił Strefę Mroku i wszyscy wiedzieli, że on robi genialne zakończenia swoich opowieści. No i tyle. Chyba tytułem wstępu, trochę dłuższego, ale musiałem nam słuchacze wybaczyć.
No czekamy.
To jest specyficzny, tak.
Czekamy. Tak jak podkreślę jeszcze raz, z samego Jordana Peele'a bije taka charyzma ekranowa, którą też miał w sobie Rod Serling. Ja wiem, że to jest pewnego rodzaju poza też, tak, twórcy, bo on troszeczkę pozuje właśnie na osobistość tego rodzaju, ale jest, to coś w sobie ma, coś, czego naprawdę brakowało Forrestowi Whitakerowi. Przy moim całym szacunku dla zdolności aktorskich tego aktora. Jestem bardzo dobrej myśli, tak? Na pewno będziemy chcieli omówić te seriale. Mamy nadzieję, że będą one dostępne w jakiś legalny sposób dla nas w Polsce. Nawet przez Amazona niech by to było. Niech byśmy już musieli nawet kupować te epizody, ale niech one będą, niech są w zasięgu naszej ręki, niech je też obejrzymy. Mam nadzieję, liczę na wiele nawiązań, nie tylko w postaci zwykłych remake'ów, ale też takich bardziej subtelnych nawiązań, które my oczywiście gdzieś tam naszym wprawnym okiem i gdzieś tam czerpiąc z bagażu naszych doświadczeń ze Strefą Mroku na pewno wychwycimy i będziemy starali się podzielić tymi naszymi znaleziskami. Także no czekamy. Naprawdę nie myślałem już, że dożyję takiego momentu, kiedy będzie mi znowu nową Strefę Mroku obejrzeć dane, a tutaj widzę, że naprawdę jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Nie mam takich obaw, jak na przykład miałem w przypadku Kena Levine, czy pozostałych panów, którzy wcześniej chcieli reaktywować Strefę Mroku.
Ja po tym teaserze, który widzieliśmy, również się przykładam do tego i zachęcam również do obejrzenia, przede wszystkim, jeśli nie widzieliście jeszcze, Strefa Mroku Twilight Zone 2019, Super Bowl, to była reklama, która tam się pojawiła. Minuta fajnej zabawy, polecamy, świetnie zrealizowanej. No i czekamy na 1 kwietnia. Zegar na nowo zacznie tykać, czyli 59 rok, a tu mamy 2019 rok. Równiutko też wszystko się składa, jak mówię, liczby są dosyć ważne i będziemy mieli okazję na nowo przeżywać te emocje, jakie pewnie towarzyszyły widzom właśnie zasiadającym do oryginalnej serii Roda Serlinga. Wspaniale. Super. Nie mogę się doczekać. Plague maybe. Some kind of sickness. That would take hours. You wouldn't all be like this. Not all at the same time. Must be asleep. No wounds. Not a sign of blood. Wake up. Wake up. Go on. Wake up, go ahead. You aren't dead. None of you are dead. Wake up, Yanks! None of you are dead! All right, Yanks. You're my prisoners. Come on, Yanks. You're my prisoners. A teraz będzie trochę mniej optymistycznie będzie, tak? Bo już trochę nakreśliliśmy to w zeszłym tygodniu. Znowu scenariusz Roda Serlinga, tym razem dotykający troszeczkę innych kwestii związanych z wojną, prawda? Z poświęceniem też, ale to nie tylko osobistym, ale bardziej takim ogólnym poświęceniem, czyli położeniem na szali tego, co warto poświęcić w imię wyższych, powiedzmy, ideałów, tak? Czy ideałów, które się wyznaje, no ale niestety epizod jakoś nie dostaje temu przesłaniu, które tutaj Rod Serling, bazując na opowiadaniu pisarza Manleya Wade'a Wellmana pod tytułem The Valley Was Still, nie udało się niestety tutaj sprostać samemu odcinkowi, samemu epizodowi i nie jest to niestety jeden z naszych ulubionych, mimo że dotyka tematyki i czasów, które my ogólnie lubimy w Strefie Mroku, prawda? Które często też powracają. Mieliśmy lepszy odcinek, który dział się w podobnych czasach i to niedawno omawialiśmy w tym sezonie. Ja tytułem jeszcze wstępu, troszeczkę dzisiaj tak zrobiliśmy dłuższą przerwę, bo musieliśmy coś omówić, więc wrócę jeszcze do informacji podstawowych. Już wspomnieliśmy, mamy oto epizod Steel Valley. 24 listopada roku 1961 nadano po raz pierwszy ten epizod. Reżyserem tego epizodu jest James Sheldon, znany nam już reżyser. Nawet w tym epizodzie przecież mieliśmy jego bardzo chwaloną przez nas niedawno omawiany epizod, czyli It's a Good Life. Jak dobrze pamiętam, to jest właśnie w jego reżyserii. Scenarzystą jest Rod Serling. Rzeczywiście jest to adaptacja krótkiej nowelki, która to nowelka powstała w roku 1939, więc też ma już swoje lata. I przechodząc do samej opowieści, to też jakby zdradzając naszym słuchaczom, którzy nie widzieli tego epizodu, mówimy konkretnie o wojnie secesyjnej. To jest to clue, o którym mówiłeś przed chwilą, Rafale, i do czego ja też nawiązywałem, mówiąc o tym, że mieliśmy lepsze odcinki na ten temat. Mamy rok 1863, znajdujemy się w Virginii. To jest wojna secesyjna amerykańska, czyli coś, co było ważne, jest ważne dla historii amerykańskiej. wojna domowa, która pochłonęła no, setki, tysiące ofiar i przyczyniła się tak naprawdę do zniesienia niewolnictwa i do krzepnięcia demokracji amerykańskiej, więc rzecz bardzo ważna. Tutaj po raz kolejny będziemy oglądać nie samą wojnę jako taką, tylko wycinek tej ogromnej hekatomby, jaka spotkała kontynent. Zabieg, który udaje się Sterlingowi, czyli na jakimś poziomie jednostki opisać rzecz no, jakąś właśnie ponadczasową, czy też trzymając się tego roku 63 XIX wieku dotyczącą sprawy, no, dotyczącą sprawy wojny, która ogarnęła cały kontynent amerykański. No i cóż, wszystko nawet jest fajnie w tym epizodzie, tylko ja mam takie wrażenie, że on troszeczkę jest właśnie coś, co się zdarza też Sterlingowi czasami, to znaczy demagogiczny. Do tego oczywiście może dojdziemy. Ja postaram się dosyć szybko streścić fabułę. Ona nie jest też zbytnio skomplikowana. Mamy co prawda wojskowego i to zawsze był mój problem, ale teraz chyba się nie pomylę. Jest tu sierżant, dobrze chyba mówię, rozpoznając jego stopień wojskowy. Sierżant Joseph Paradin, grany przez Gerego Merrilla. Jemu towarzyszy, dobrze chyba wszystko mówię, nie? Rafale, to jest sierżant.
Raczej tak.
Mhm. Ammunition. What you got is what we need. You hear me, Yank? You come to the right valley. Nothing around here but hungry Confederates.
starszy stopień, doświadczony tak. Żołnierz, który na samym początku rozmawia z młodszym żołnierzem, który po prostu pod wpływem porażki, jaką tutaj podnoszą żołnierze Konfederacji, popada w zwątpienie.
Dokładnie tak się dzieje. Oni tworzą taki dwuosobowy zespół, taki rozpoznawczy, takie czujki, które mają sprawdzić pewien region, rewir, miasteczka, w którym mają pojawić się Yankesi, jak oni o nich mówią. I rzeczywiście obaj ci żołnierze, którzy mają ostrzec te oddziały właściwe armii, do której oni należą, rzeczywiście ci dwaj żołnierze słyszą tętent koni, no, stukot wozów i po prostu poruszających się żołnierzy z pobliskiego miasteczka, które obserwują. No i właśnie Joseph Paradin, który jest bardziej doświadczony, postanawia samowolnie niejako udać się do tego miasteczka i sprawdzić, czy rzeczywiście miał rację, czy to jest oddział wroga. No, zrobić taki rekonesans, zbadać ile ich jest, jakim sprzętem, jakim uzbrojeniem dysponują, tego typu rzeczy. Ten młodszy chłopak, bardziej właśnie narwany, nazwijmy go, zostaje ukryty wraz ze swoim wierzchowcem gdzieś tam w pobliskim zalesieniu. No i do tego momentu wszystko wygląda normalnie, tak jak zresztą się to zdarza często Sterlingowi nas oszukać. Do momentu, kiedy Joseph Paradin pojawia się w tym miasteczku, jeszcze chwilę to miasteczko wygląda troszeczkę jak XIX-wieczna wersja adaptacji opowiadania Richarda Mathesona Jestem legendą. Jest tak przez chwilę, ponieważ to miasteczko jest opustoszałe. Widzimy, że poruszają się drzewa, jest piękna pogoda, natomiast jest to miasteczko takie typowo dzikiego zachodu, czyli to nie jest jakaś wielka metropolia, ale mimo wszystko nie ma tu żywego ducha. I to wygląda troszeczkę, też jest taki lekki suspens trzymany, jakbyśmy się znaleźli na planie, no właśnie XIX-wiecznym, ale planie pierwszego epizodu Strefy Mroku, Where is Everybody? Troszeczkę tak to wygląda. Wersja wojna secesyjna, Where is Everybody? Ale nagle dochodzi jakieś nowe zdarzenie. Otóż nasz bohater z przestrachem widzi rzeczywiście armię Yankesów. Armię, która przechadza się, w cudzysłowie, główną ulicą tego miasteczka, ale jak szybko się przekonuje, oni są nieruchomi, jakby zatrzymani w czasie. Nie są martwi, ale również też nie śpią. Co ciekawe, mają otwarte oczy. Zastygli oni w pozach, w jakich zastygają ludzie, którzy są jak najbardziej sprawni umysłowo i fizycznie. Tam jest przepięknie ukazany taki jakby różne fazy marszu żołnierskiego. Mnie się to bardzo podobało, kiedy nasz bohater Joseph Paradin przechadza się pomiędzy żołnierzami. To w ogóle troszeczkę wygląda jak taka diorama modelarska, kiedy modelarz, nie wiem, skleja jakieś samoloty, czołgi, stawia je na takiej właśnie cykloramie, gdzie sugerowana jest jakaś płaszczyzna trawiasta i obok tego modelu stawia żołnierzyki, które utrzymane są w jakiejś pozie. Jeden żołnierzyk na przykład jest pilotem i macha do jakiegoś technicznego, ktoś naprawia jakieś koło tego samolotu, ktoś inny jeszcze wiezie w małym traktorze amunicję. Takie typowe, każdy z nas pewnie mógł widzieć albo zobaczyć sobie na internecie, jak takie modelarskie inscenizacje wyglądają. Tu jest tak samo z tą różnicą, że mamy do czynienia nie z modelami, tylko z pełnowymiarowymi ludźmi, którzy jakkolwiek zatrzymani są właśnie jakby na czynnościach, które wykonywali. Wspomniałem o tych żołnierzach maszerujących, ale to nie tylko to. Są również, jest taka scenka, nazwijmy ją scenka rodzajowa, w której to żołnierze ładują na wóz ekwipunek i żywność zgromadzoną gdzieś tam, w zapasy po prostu wojskowe. I takich sytuacji jest tu kilka. Ktoś podnosi beczkę, ktoś oparty jest o wóz, ktoś inny dosiada wierzchowca. Wokół takich właśnie zastygłych figur przechadza się Joseph Paradin i na początku nie dowierza, potem no, zaczyna szaleć, mówiąc, co to mi się stało, o co tutaj chodzi, czy wyście zasnęli, hej, Jankesi, jesteście wszyscy aresztowani, jesteście moimi teraz już więźniami. Natomiast no, te figury w ogóle nie reagują, to znaczy on krzyczy im wprost do uszu, tym żołnierzom, natomiast oni w ogóle się nie przejmują tym, stoją jakby zamurowani. W pewnym momencie tego jakiegoś bezruchu on zostaje, ten Joseph Paradin, no, zaskoczony takim wydarzeniem, że spada doniczka z kwiatem gdzieś tam z jakiegoś parapetu jednego z domów. On biegnie tam, chcąc zobaczyć, co się stało, no i mówi, nie widząc żadnego człowieka stojącego obok tej doniczki, mówi, po pewnie wiatr. Ale my widzowie widzimy, że jednak tam wewnątrz pomieszczenia cofa się ręka człowieka. No i wkrótce okazuje się, że rzeczywiście nie był to wiatr, tylko no, tą doniczkę strącił staruszek, taki starzec, który wychodzi do tego Josepha Paradina. To jest cywil, więc Paradin go nie pała agresją do niego. To jest taki żołnierz, który no, ma swój regulamin. To jest ciekawe, bo ta postać tutaj opisana jest jednym tak naprawdę synonimem takim. To jest Tag, jak ja dobrze pamiętam, tak się nazywa. Grany przez Vaughna Taylora. To jest dosyć też ciekawe, ja go prawie nie rozpoznałem. On ma świetną charakteryzację tutaj, a ja go dobrze pamiętam z roli na przykład w tym samym roku zresztą Psychozy Alfreda Hitchcocka, gdzie on gra pracodawcę głównej bohaterki i wygląda zupełnie inaczej. Znaczy, no, jest łysym starszym panem. Tutaj też jest łysym starszym panem, ale naprawdę jest prawie nie do rozpoznania w tej charakteryzacji. On tu wygląda jak taki klasyczny biblijny pustelnik, można powiedzieć. No i cóż ten Tag mówi do Josepha Paradina? Przede wszystkim grozi mu, mówiąc, obserwowałem cię już od jakiegoś czasu, jak tam chodziłeś po tej ulicy i mogłem już dawno cię załatwić. Mogłem to sprawić, popatrz, co ja to zrobiłem. No i do Paradina dociera taka informacja, że to właśnie ten starzec doprowadził do tego dziwnego zjawiska, że to on, nie wie jeszcze w jaki sposób, ale to on zastopował całe to wojsko Jankesów. Zresztą ciekawym szczegółem jest to, że ten starzec trzyma pod ręką taki tom, miękko oprawiony, ale taki naprawdę dużych rozmiarów księgę, taki skoroszyt, można powiedzieć, jakiś archaiczny, gdzie na pierwszej stronie, na okładce takiej skórzanej, wygrawerowany jest napis czary, prawda? Witchcraft. No i cóż, dowiadujemy się szybko, że ten oto starzec za pomocą czarów, magii, doprowadził do tego, że ci żołnierze stoją w bezruchu. Paradin trochę z tego kpi, mówiąc, że no okej, może to była hipnoza, ale to nie są czary. No i cóż, ten Tag jakby sprawdza na samym Paradinie swoje możliwości. Zaczyna te zaklęcia odczytywać z księgi, no i nasz sierżant zastyga w bezruchu. Jest taki na pół bezruchu, ponieważ może mrugać oczami i słyszeć, co go mówi ten starzec, bo jak sam starzec zauważa, tamtych zamurował na amen. To, amen to nie jest dobre słowo w tym wypadku, bo tu chodzi o czarną magię, dodajmy. Zamurował ich na cacy. Tamci nic nie słyszą, nic nie mówią, nie są w stanie zareagować. Natomiast Paradin rzeczywiście łapie kontakt ze starcem, mrugając oczami, kiedy ten go próbuje zapytać, czy już mu w końcu wierzy, że on ma taką moc i że są to czary. Well, old man.
You don't know how close you come to dying just then. Now, you better tell me just who you are and what you're doing here.
I was just about to ask you for the same information, son. When I first seen you coming up the street, I thought you was a Yank. You don't know how close you come to dying.
What was he gonna use, Grandpa? That book? That's a pretty heavy thing to be throwing.
Odczarowuje Paradina i dochodzi do pewnego dealu, mówiąc w skrócie. To znaczy, starzec mówi, że on czuje to, że umrze dziś. No, nie wygląda on rzeczywiście na zdrowego. Ledwo co się porusza. Tu trzeba dodać, on naprawdę ma problemy z poruszaniem się, jest schłania się na nogach. I zawiera taki rodzaj umowy z Paradinem, to znaczy chce przekazać mu tą księgę, bo nienawidzi Yankesów. Nienawidzi tej wojny, nienawidzi przede wszystkim nienawidzi Yankesów. I chciałby, żeby ta wojna skończyła się źle dla Yankesów. I mówi Paradinowi, że najlepiej by było, gdyby on wykorzystał tę księgę, te zaklęcia, jako rodzaj broni magicznej i odczytywał te zaklęcia, stojąc gdzieś w bliskiej odległości oczywiście armii Yankesów i to może tak iść nawet do Waszyngtonu. To doprowadzi jednym słowem do tego, że Konfederacja wygra wojnę i będzie po sprawie. No cóż, Paradin, widząc wokół siebie te wszystkie niezwykłe rzeczy i sam fakt, że sam na chwilę stracił czucie w członkach, postanawia wziąć tą księgę od starca. Tutaj mówiłem o czarnej magii i tutaj dosyć istotne jest to, że tam za chwilę pojawia się w ogóle sekwencje wprost wskazujące na to, że mamy do czynienia z nikim innym, ale z szatanem.
Listen, old man. You may be harmless enough, but I got no time to fiddle around with black magic or any other old men's games.
Games? Games, you call it? There in front of you stands the enemy. Not even a twitch. Not even a moving eyeball. Ye soldier conjured here in the name of the Prince of Darkness, ye shall remain silent and...
Now listen, old man!
How about it now, Johnny Reb? You believe me? I reckon you believe me now, being you can't move a muscle. Being you can't speak even a word out loud, you're just gonna have to stand there. Listen to me speak at you. Oh, I know you can still hear me, because I only use half the power. My name's T. I live down yon by the creek. I'm a witch man, like my pappy afore me. He was the seventh son of a seventh son, and I was his seventh son. I know conjure stuff forward and backward and up and down. It's my living.
Aby wprowadzić w stan uśpienia swoich oponentów, trzeba bezpośrednio zwrócić się do szatana. To dosyć istotna jest informacja dla nas wszystkich, kiedykolwiek byśmy próbowali. Pamiętajcie, szatan. Trochę kpie, ale tak tu jest w tym odcinku.
Znaczy, tu szatan akurat występuje dość dosłownie zresztą.
Tak.
Właśnie to zatrzymam się troszeczkę przy tym. Tak, te kwestie właśnie związane z tą całą otoczką nadnaturalną w tym odcinku, odwołania właśnie do czarnej magii, szatana, ta taka dosłowność, tak? Zresztą Tik chyba, bo to się wymawia Tik, jest nazywany wprost jako witch, tak? Mm-hmm. To jest też ciekawe w języku angielskim, że witch jest również odpowiednikiem, określeniem, którym nazywa się mężczyznę parającego się czarami, tak? W odróżnieniu tam od sorcerer czy powiedzmy wizard, jest też witch, czyli taka najniższa chyba forma takiej osoby, która para się czarną magią. I taką właśnie osobą jest tutaj Tig. I właśnie ta dosłowność, moim zdaniem, która tutaj pojawia się w tym odcinku niemal w każdym aspekcie, nawet księga, która gdzieś tam umożliwia dokonywania takich cudów, jak zatrzymanie całej armii w miejscu, tak, unieruchomienie całej armii, no ona musi nazywać witchcraft, tak, to wszystko jest takie dosłowne, tak, zresztą tutaj warto też podkreślić z takim lekkim, no humorem odebrałem to ze strony twórcy Strefy Mroku, czy nawet twórcy oryginalnego opowiadania, że Tik nazywa się siódmym synem siódmego syna, co też nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o historie związane z czarostwem, tak? Z czarodziejstwem. Bardzo częsty motyw, który pojawia się również w literaturze fantasy, że ten siódmy syn, no to już jest naprawdę najwyższej gałęzi tego drzewa genealogicznego właśnie rodu ludzi parających się właśnie czarną magią, tak? Więc tutaj to wszystko jest bardzo fajne do pewnego momentu, kiedy lekko takie cheesy też oczywiście, takie lekko kampowe nawet bym powiedział, do momentu, kiedy wydaje mi się, że Serling ten scenariusz sprowadza raczej do takiego uniwersalnego wydźwięku, kiedy tym szatanem tak naprawdę, co się okazuje w finale, o czym za chwilę pewnie powiesz, szatanem jest ta właśnie moc, która daje na przykład jakiejś stronie konfliktu wykorzystanie jakiejś czegoś, co daje im przewagę, tak? Nienaturalną przewagę, tak bym powiedział, tak? W przyszłości będzie się to odnosiło oczywiście, czy nawet w czasach Roda Serlinga, do innych elementów, nie tylko do szatana, ale jest pewien ten element cechujący właśnie te elementy pewnego rodzaju broni, chociażby wykorzystywanych w trakcie wojny, jako złe, tak? Czyli gdzieś tutaj ta metafora Rodowi Serlingowi się w pewnym sensie udała, oczywiście no nie bez oderwania od tego, co jest naprawdę w tym moim zdaniem skrypcie złe, czyli tego takiego bezwzględnego nawiązywania do tych elementów takich naprawdę podstawowych, jeżeli chodzi o elementy folkloru. To jest takie wręcz, no, wręcz żenujące, jeżeli chodzi o ten odcinek, prawda?
Muszę się z tobą zgodzić, ja, jak pewnie wyczułeś, ja od pewnego czasu też troszeczkę sobie pokpiwam. Właśnie ze względu na sposób prowadzenia narracji. To znaczy, to co, no, mogę wszystko powtórzyć, pewną dosłowność, bo do momentu, moim zdaniem, kiedy mamy, to gdzieś mniej więcej do tego momentu, do którego teraz dotarłem, może przy chwilę przed tym, zanim starzec zaczyna tłumaczyć, kim jest i z czego czerpie swoją moc, to nawet jest ciekawe, chociaż wtórne, bo możemy powiedzieć, że jest tu troszeczkę z After Hours, prawda? Mamy jakichś ludzi manekinów, troszeczkę z epizodu właśnie Where's Everybody, tylko że w otoczce, czy też w anturażu wojny secesyjnej. I to dla mnie by było nawet smakowite, bo to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś też, Rafale, przy samym początku omawiania tego epizodu, że my lubimy ten klimat, lubimy western. No to jest fajny gatunek. Wojna secesyjna to też jest taki czas dosyć ciekawy, bo mało znany, w ogóle w Polsce troszeczkę pomijany przez w trakcie na przykład uczenia historii światowej. No bo nie jest to proste. Ja przypomnę, to też jest dosyć ciekawe, zawsze o tym myślę, jak dochodzimy do tego typu epizodów. 1863 rok to jest przecież rok powstania styczniowego w Polsce. To są kosy na sztorc i walka z zaborcą, więc to jest ten sam czas, ten sam rok, a jak zgoła inne wydarzenia. No, oczywiście klęska, ogromna, straszna klęska powstania styczniowego. No i to właśnie, no i to są tego typu dosyć ciekawe rzeczy. Natomiast ten epizod, no właśnie, idzie w tym kierunku, który ciężko powiedzieć, że daje nam satysfakcję, no bo ciągnąc sprawę dalej, nasz Paradin przybywa z tą nową bronią, z tą księgą zatytułowaną Czary do swojego dowódcy. Sam na początku próbuje go przekonać, że to jest najlepsze rozwiązanie, że im się kończy prowiant, kończy im się uzbrojenie. Tak jak rzeczywiście było. No, zwyczajnie południe zaczynało przegrywać tą wojnę. No i jedynym rozwiązaniem właśnie będzie ta opcja, nazwijmy to atomowa, czarodziejska atomowa, to znaczy skorzystania z zaklęcia i zamienienia wszystkich swoich oponentów w żywe figury. No w figury, czy żywe to też ciężko powiedzieć, bo on sam w pewnym momencie, Paradin chyba mówi, ani żywi, ani martwi, prawda? Takie właśnie dziwne pałuby stojące tam, gdzie ich się zostawiło. Dosyć straszne to jest, bo to jest taka wizja rzeczywiście też jakiegoś zagłady nuklearnej przecież. Ludzie, którzy nagle wyparowują lub też stają się czymś niepodobnym do człowieka. No ale tutaj dochodzi do rodzaju takiej właśnie konfrontacji, potem to się zamienia trochę w kłótnie, gdzie sam Paradin w pewnym momencie jest przeciwny użycia tego. On zdaje sobie z tego sprawę, że żeby dokonać tego, musiałby zaprzeczyć no, wartościom chrześcijańskim i stać się niejako sługą diabła, prawda? Kiedy młody ten niedoświadczony, bardzo ambitny pewnie żołnierz, który mu towarzyszył na początku, wyrywa mu z ręki tą księgę, mówiąc, że on nie ma prawa decydować, Paradin, i że jedynym sposobem na skończenie tej wojny właściwie, czyli wygraną ich, jest skorzystanie z tej opcji, skorzystanie z tej oferty diabelskiej. No to jednak Paradin dopina swego, tak kończy się ten epizod, on wyrywa mu księgę i rzuca ją w ognisko. Paląc ją, ona rzeczywiście zaczyna się palić i dzięki temu nikt nie wykorzysta tej broni. To oczywiście jest taki jakiś rys, który często pojawia się u Serlinga, który bardzo interesował Serlinga, to znaczy kondycja ludzka to raz, a dwa, że nie ma takiej ceny, jaką trzeba by zapłacić za to, żeby dopiąć swoich celów, prawda? Nie wolno pewnych rzeczy robić, nieważne w jakiej sytuacji, ponieważ powinniśmy zostać wierni swoim ideom i wierni tym, że jesteśmy jednak ludźmi, którzy stanowią sami o sobie i mają wolną wolę. A tutaj mamy jakoś, nawet nie w sposób zawoluowany, ale jednak sytuację, w której człowiek dałby się wykorzystać diabłu, żeby dopiąć swoich celów takich, powiedzmy, przyziemnych, zwyczajnie wygrać wojnę. The Confederacy is cracking up into little pieces right in front of our eyes. It's bleeding to death every day. We ain't got enough blood left to make a change. I don't know much about Satan, but this cause of ours is dying right in front of us.
Paradin, open up the book and read from it out loud. Make it good for every Union soldier in the field. Freeze them. Put them into the earth or something. But make it good.
Satan. Satan, I call upon you. And in so doing, I revoke the name of...
You'll read it.
It calls upon us to revoke the name of God.
Leave it be, Dogger. You said yourself it's the only thing we got left.
He's right, Paradin. God help us. That is all we have left.
What do we call them? Damn Yankees, don't we, Lieutenant? That's the phrase, ain't it? Damn Yanks.
Trochę skrótem pojechałem z tą końcówką. Nie wiem, czy coś jeszcze pominąłem, co jest dosyć istotne dla tego epizodu. Nie wiem, Rafale, może pomożesz.
Nie, nic nie pominąłeś. Tutaj, myślę, że możemy przejść do kwestii związanych z samym powstawaniem tego odcinka. Jeżeli jesteśmy przy końcówce, warto tutaj dodać, że taką najbardziej istotną zmianę, bo było ich kilka, które w stosunku do oryginału wprowadził Rod Serling, adaptując ten scenariusz, było to, że w ostatnich scenach widzimy, autor, twórca oryginału opisuje właśnie, co się działo potem, tak? Tutaj oczywiście w naszym domyśle jest to, zwłaszcza, że mówimy tutaj o przededniu bitwy pod Gettysburgiem. W rękach Paradina, czyli jeżeli zaprzedałby swoją duszę diabłu, leżało zmiana toru historii, który znamy, tak? Czyli bitwa pod Gettysburgiem potoczyłaby się w innym kierunku niż myślimy, niż znamy oczywiście. Tak. Tutaj oczywiście wszystko podążyło zgodnie z torami historii. No i jest taki fajnym smaczkiem to, że gdzieś tam można sobie myśleć, że mogły te tory historii inaczej się potoczyć, gdyby jednak ten honor swój Paradin zaprzedał i tę duszę diabłu ofiarował. Mówiłem o zmianie. Zmiana jest taka, że jeszcze przed ostatnimi sekwencjami tego odcinka, jeszcze przed końcową narracją, w oryginalnej wersji scenariusza było to, że Paladin rzuca jeszcze takie bardzo patetyczne hasło, że tym razem muszą walczyć bez pomocy diabła, tak? Czyli sami na siebie są zdani. No, jest to bardzo fajne i tutaj bardzo, bardzo też podkreślające to, o czym już mówiłem wcześniej, czyli gdzieś ta metafora tych rzeczy, które w nowoczesnych konfliktach dają przewagę jednej ze stron. Bomba atomowa, broń biologiczna chociażby, tak? Gdzieś w tym wszystkim to tkwi, gdzieś może o tym właśnie chciał Rod Serling powiedzieć, może to dlatego właśnie ten scenariusz go go zainteresował i stąd właśnie taka, a nie inna forma. No, nie jest to na pewno najbardziej udany odcinek w tym sezonie. Nie jest zły, chociaż też, co podkreśla w swoim podcaście Tom Elliott i kiedy zwróci się właśnie na tą uwagę, co też my bardzo często przywołujemy w trakcie naszych dyskusji, w przeglądaniu właśnie na wersji Blu-ray w wysokiej jakości widać, że ten set, w tym akurat przypadku widać i to bardzo, że to jest jednak set zdjęciowy. Całość tego odcinka została nakręcona w MGM, także na secie zdjęciowym w studiu. To wychodzi momentami. Ta sztuczność gdzieś tam naprawdę jest widoczna. Jeżeli chodzi o sam zabieg ze stojącymi nieruchomo postaciami, no wydaje mi się, że tutaj akurat James Sheldon wybrnął z tego. Udało mu się to dzięki temu, że do ról większości z tych postaci zatrudnił aktorów, czy nawet modeli, którzy specjalizowali się właśnie w pozowaniu do zdjęć, tak, do nieruchomych zdjęć, więc tutaj akurat takim jego pomysłem na to, jak zrealizować to w miarę sprawnie, żeby nie rzucało się w oczy. Oczywiście rzuca się w oczy, kiedy się przyjrzeć, jest właśnie ten element. Oczywiście tu wspomnimy, takim naszym chyba wzorem tego wszystkiego jest też niedoskonałym do końca, ale wzorem pozostanie, jeżeli chodzi o Strefę Mroku, odcinek Elegy, tak, o kosmonautach, którzy lądują na pewnej dziwnej planecie, która się okazuje in memoriam, czyli takim cmentarzem w stosunku do ludzkości, tak. Elegy, będziemy mieli jeszcze kilka takich odcinków, chociażby A New Exhibit chociażby, tak, który jest jeszcze przed nami. Więc akurat jeżeli chodzi o tę kwestię tych nieruchomych postaci, to tutaj wydaje mi się, że James Sheldon bardzo fajnie wybrnął. No, jako całość, no nie jest to ani najlepszy odcinek Roda Serlinga, ani najlepszy odcinek Jamesa Sheldona. Tak?
Nie pokłócimy się, bo muszę się z tobą zgodzić. Też tak to odbieram. Tak jak mówię, pierwsze, powiedzmy, 10-15 minut, no 15 to już więcej, ale pierwsze 10 minut były dla mnie o tyle ciekawe, że gdzieś tam widziałem jakieś nawiązania do elementów, które wcześniej były i mnie bardzo ciekawiły, plus oczywiście to, że dzieje się to w czasie wojny secesyjnej, to zawsze jest fajne. Natomiast to, co pojawia się na ganku właśnie domu tego starca i co dzieje się wszystko później, no niestety bardzo zwalnia całość narracji i idzie troszeczkę w banał, a przede wszystkim w pewne tłumaczenia, takie, które jeśli się o nich może mówi, tak jak my teraz próbujemy, to one nawet są ciekawe. To wszystko, co powiedziałeś ty, Rafale, to znaczy, że tutaj jest myśl. Trudno tutaj odmówić Serlingowi, że coś nie wyszło, że ten serial, że ten odcinek jest płaski, że jest płytki, mówiąc wprost. Tak nie jest wcale. Natomiast no, bez wątpienia lepiej się chyba o tym serialu opowiada i się słucha, mam nadzieję, naszego podcastu, niż się go ogląda. Ja bym też go uznał za epizod średni, to znaczy nie najgorszy i na pewno nie najlepszy, raczej wśród takich średniaków. I też przyznam ci się, że teraz oglądając go to po raz kolejny, no bo z tego czasu oczywiście oglądałem wszystkie odcinki z Strefy Mroku, ale ja zupełnie o nim zapomniałem. Nie pamiętałem w ogóle tego epizodu. Przyznaję, że teraz go oglądając, przygotowując się do naszego podcastu, miałem co najmniej raz taki moment podczas oglądania, czy ja to w ogóle widziałem. No i pewnie widziałem, tak jak mówię, no bo pamiętam i odcinki przed i po. Natomiast ten epizod zupełnie wyleciał mi z pamięci. No i to troszeczkę chyba też dużo mówi właśnie o jego jakości, że jest to jednak taka średniawa.
No, zestawisz się zwłaszcza z odcinkami, które go poprzedzały, tak, Midnight Sun, Dead Head Revisited, no to odcinki, które naprawdę są odcinkami wybitnymi, tak, znakomitymi pod każdym względem. Tutaj nawet aktorstwo jakoś specjalnie nie wybija się ponadprzeciętną. Ja bardzo lubię głos Garego Merrilla. On ma bardzo fajny głos i tutaj od razu chciałbym przytoczyć pewną ciekawostkę, bo często rozmawiamy również o słuchowiskach, które są dołączone do wersji Blu-ray. I właśnie w adaptacji tego słuchowiska, które tutaj zostało dołączone niejako do tego odcinka, można sobie posłuchać. Również w internecie są dostępne te słuchowiska, chyba nawet darmowe są w tej chwili już. I właśnie tam w tę postać, którą tutaj odtwarza Gary Merry, czyli Paradajna, wciela się Adam West. Adam West, wiadomo, tak, postać kultowa, człowiek, który przez bardzo długi czas był w świadomości Amerykanów, zwłaszcza Amerykanów, bo to u nas to później dopiero dotarło, Batmanem, tak, tym najbardziej kultowym Batmanem wówczas dla nich był.
Batman! No i tutaj... To
właśnie, właśnie tym. Natomiast ciekawostką jest taką fakt tutaj, że Gary Merrill w latach 40. Ubiegłego stulecia wcielał się w rolę Batmana w słuchowiskach radiowych o Supermanie. Więc taka historia zatoczyła niejako koło. No i ten głos faktycznie jego jest tutaj bardzo fajny. Ja dzisiaj nawet sobie troszeczkę oglądając ten odcinek i gdzieś tam słuchając też podcastu Toma Eliota, o którym wspomniałem, gdzie on też wstawia swoje epizody, tak jak my, fragmenty odcinków. No faktycznie ten głos jest fantastyczny i naprawdę tutaj, jeżeli miałbym coś wskazać, jakiś taki plus wybijający się ponad wszystko, to właśnie ten głos Gary'ego Merrilla. Naprawdę, no, aktorsko jest słabo. Powiedziałbym, może nie tyle słabo, co po prostu nic, co by jakoś się wybiło na tle innych odcinków w Strefy Mroku. Nie są to kreacje, które by nam w jakiś sposób zapadły w pamięć. Natomiast odnośnie samego twórcy oryginalnego opowiadania The Valley Was Still, Manly Wade Wellman. To jest ciekawa postać. Oczywiście, tak jak w większości amerykańskich pisarzy tego okresu, mało znana w Polsce, ale bardzo często zestawiana właśnie z takimi pisarzami, jak chociażby Ray Bradbury, czy też Friedrich Pohl chociażby, tak? Naprawdę to jest zdobywca bardzo, bardzo wielu prestiżowych nagród. Pisał również u boku właśnie tych pisarzy, o których wspomniałem w takim bardzo popularnym magazynie amerykańskim, kultowym, też można powiedzieć Weird Tales, przepraszam. Naprawdę zestawiany w większości takich zestawień jako jeden z najbardziej takich wpływowych pisarzy tego okresu. Nawet Stephen King tutaj się okazuje, że gdzieś tam w Dance Macabre dedykuje między innymi właśnie obok Roberta Blocha, przepraszam, i Raya Bradbury'ego dedykuje jemu właśnie ten tom, tą książkę. To jest to naprawdę znaczące moim zdaniem. Ja osobiście nie znam go i jedyny kontakt z jego właśnie twórczością to miałem właśnie za pośrednictwem Strefy Mroku. Ale tutaj też znalazłem taką ciekawostkę, która może zainteresować fanów komiksów, skoro już troszeczkę o tym wspomnieliśmy, że właśnie Manly Wade Wellman był zaangażowany w taki bardzo głośny swego czasu proces, który wytoczyło DC Comics innemu wydawnictwu komiksowemu, które niejako splagiaryzowało postać Supermana w swoich komiksach. No i właśnie twórcą tej postaci, tego plagiatu, pisarzem, który stworzył tę postać, był właśnie Manly Wade Wellman. Tak, oczywiście DC wygrało proces. Wellman bronił się w ten sposób, że wydawnictwo wręcz nakazało stworzenie postaci, która by kopiowała Supermana, który był w tym okresie bardzo, bardzo popularny.
Ja sprawdziłem.
No i to wydaje mi się, że tyle.
Ja sprawdziłem, jeśli chodzi o Wellmana, rzeczywiście w trakcie, kiedy przygotowywaliśmy się do nagrania, to ja sprawdziłem, że to jest autor dziesiątków opowiadań, nowel i no takich pulp wydawnictw, które były bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych w latach 40., 50., aż po lata przecież 60., 70. On bardzo dużo pisał i to jest ciekawe, że on zaczynał właśnie w latach 30., tak jak wspominałem, czy nawet pod koniec lat 20., bo tak jak wspominałem, to opowiadanie jego powstało w roku 39., więc naprawdę mocno się uleżało i to ja też nie przyznaję, może przypadkowo gdzieś, ale nie znam nic jego, nie pamiętam, że ja dużo kiedyś czytałem science fiction, podobnie jak ty, co mi wpadało w rękę, to czytałem, ale tak patrząc na jego nowelki, to jest naprawdę zadziwiająca ilość tego. To też był taki czas, że naprawdę ci autorzy tych groszowych opowieści pisali bardzo dużo, dostawali zresztą pieniądze za ilość znaków, więc starali się, żeby było dużo i szybko i jak najwięcej, więc to był ich sukces, może nie tyle artystyczny, a bardziej komercyjny, ale naprawdę robi to ogromne
niestety wrażenie. Nic z jego twórczości nie ukazało się w Polsce niestety. Nic po polsku.
No to pewnie nie czytałem.
No to jest właśnie problem, bo naprawdę gdzieś tam na zawsze w naszej pamięci są te znane nazwiska, prawda? Ale tutaj omawiając tak, właśnie epizody, które są adaptowane przez Roda Sellinga, czy przez innych właśnie scenarzystów w przypadku Strefy Mroku, bardzo często natrafiamy na takich właśnie autorów jak Wellman, gdzie naprawdę dorobek jest imponujący i też nawet patrząc na nagrody, jakie dostawał, prestiżowe nagrody, tak, to wspomniałeś o pulpie troszeczkę, ale jednak tutaj wszystko wskazuje na to, że to nie był stricte pulpowy. Być może zaczynał w tych magazynach, natomiast no... Między innymi był chociażby nominowany do Pulitzera w 1956 roku, więc, więc to nie tylko pulpa, no to science fiction wydaje się pisane z wielkimi literami, natomiast no, do nas to nie trafia. Nie? Gdzieś tam zawsze są ci słynni, ci, którzy w świadomości popkultury się gdzieś przebili, no a niestety jemu się nie udało. A tak jak wspomniałem, no, publikował między innymi w magazynach, gdzie chociażby pojawiały się opowiadania takich tuzów jak Fritz Lieber, Robert Bloch chociażby, czy nawet Howard Philip Lovecraft. Także no, naprawdę naprawdę wielkie, zacne towarzystwo i wydaje mi się, że nie bez przyczyny się tam pojawiał Wellman wśród nich. No niestety nam, polskim czytelnikom, chyba już nie dane będzie go poznać, no chyba, że za pośrednictwem literatury jego, stworzonej przez niego, czytanej po angielsku.
Może kiedyś ktoś się pokusi o tłumaczenie. No ale super jest, że gdzieś tam zaocznie my mamy okazję go poznać i właśnie dzięki Strefie Mroku, to też świadczy o wielkości serialu, zaocznie, ale jednak zapoznać się z twórczością człowieka, który, tak jak wspólnie tutaj radzimy, był ważny, ale przede wszystkim bardzo był płodnym artystą, pisarzem. I znamy Bradburego, znamy, no nie wiem, Philipa K. Dicka i wielu, wielu innych, oczywiście Conana Doyle'a, czy nie wiem, Barrowsa, wielu, wielu innych pisarzy science fiction, którzy teraz mi przychodzą do głowy, a czasami może umknąć również taka postać, która tutaj jawi się jako no, niejako współtwórca tego epizodu. No dobra, ja nie wiem, czy coś jeszcze mam do dodania. No przede wszystkim powinniśmy to powiedzieć, co mówi na koniec Rod Serling, czyli zwyczajowo zaprasza nas do kolejnego epizodu Strefy Mroku. To będzie epizod potem The Jungle, i dosyć fajne jest to, bo my lubimy, kiedy pojawia się inny ktoś niż Serling, chociaż Serlinga uwielbiamy. W tym wypadku będziemy mieli jako scenarzystę Charlesa Beaumonta, też autora, którego chyba obaj bardzo lubimy, który no, stworzył kilka świetnych epizodów, również oczywiście do Strefy Mroku. Coś sobie przypomnę, no Per Chance to Dream oczywiście, to jest przecież nasz autor, Long Distance Call, no i wiele jeszcze innych nas czekających epizodów, a w tym wypadku będziemy mieli okazję zapoznać się z jego scenariuszem do odcinka The Jungle, tak, na który oczywiście zapraszamy.
Charles Beaumont z odcinkiem do swojego własnego scenariusza, napisany na podstawie własnego opowiadania o tym samym tytule. Tak? Opowiadanie znacząco się różni od tego, co mamy w finałowym odcinku, aczkolwiek wydźwięk zostaje ten sam. Tak? Po raz kolejny po Midnight Sun mamy odcinek, który przestrzega nas niejako przed dewastowaniem, niszczeniem bezmyślnym, wykorzystywaniem zasobów w imię industrializacji, w imię postępu, prawda? I takim będzie troszeczkę odcinek The Jungle, takim opowiadaniem właśnie Charlesa Beaumonta było oryginalne The Jungle, nawet jeszcze bardziej niż sam odcinek.
Super. I oczywiście z tym zmierzymy się wkrótce. Po drodze pojawi się pewnie jakiś special, bo dawno tego nie było. Już sobie tutaj też z Rafałem, żeśmy zapowiadali przed włączeniem rekordera, że czeka nas jakaś atrakcja, no my już wiemy nawet konkretnie jaka, w następnym pewnie tygodniu, związana z tym, co ostatnio wyczytaliśmy i wyoglądaliśmy, więc będzie prawdopodobnie Strefa Czyta, ale oczywiście wrócimy szybko do epizodów Strefy Mroku i omówimy dla was ten już zapowiedziany The Jungle. Dziś żegnamy się z właśnie taką cichą doliną, czy taką stojącą doliną, ciężko powiedzieć, jakby to przetłumaczyć na polski, zamarłą, o tym
zamarłą bez ruchu.
Najbardziej poetyckie. Oczywiście taka zamarła dolina, zamarła przestrzeń jakaś. Z tym się dzisiaj żegnamy. My jesteśmy ciągle jeszcze na chodzie, więc będziemy dla was oczywiście dalej omawiać kolejne epizody Strefy Mroku. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję ci, Rafale, za nagranie. Przypominam dla tych, którzy nie widzieli, zobaczcie sobie reklamę, teaser na Super Bowl, który się pojawił, nowej Strefy Mroku. Jeśli macie ochotę, to oczywiście piszcie na naszym fanpage'u Strefa Mroku podcast, co sądzicie o tym nowym rozdaniu, jeśli chodzi o Strefę Mroku, właśnie pod kątem tego, co możemy już zobaczyć w tym teaserze dzisiaj na początku przez nas tak pięknie omówionym, w sensie pięknie tak się zachwyciliśmy. Czekamy również na wasze opinie. A przy okazji, bo mówimy o fanpage'u Strefa Mroku Facebook, Powiedz, Rafale, jak wygląda sprawa twojego blogowania, twojego pisania o Strefie Mroku? Dawno o tym nie rozmawialiśmy.
Moje wszystkie artykuły, które do tej pory napisałem na potrzeby swojego własnego bloga, takiego prywatnego, który prowadziłem, tak jak wspominałem, zostały niejako przejęte, oczywiście na moje życzenie i za moją zgodą.
No właśnie, wrogie przejęcie.
Nie wrogie, wcale nie wrogie, bardzo przyjazne, bardzo sympatyczne, super mi się współpracuje właśnie z serwisem Serialomaniak. Na razie ukazują się tam jeszcze starsze artykuły, także co nieco wyprzedzające te nasze nagrania, także jesteśmy tam kilka odcinków do przodu, w sezonie trzecim obecnie. I pojawiają się w serwisie serialomaniak.pl. Zachęcam do odwiedzania, tam też masę fajnych, ciekawych artykułów, informacji, newsów odnośnie seriali różnych, z różnych platform. Też naprawdę bardzo fajna, bardzo, bardzo zżyła ekipa, której mam przyjemność być takim, można powiedzieć, niezależnym korespondentem, tak? Wykorzystują te moje materiały. No niedługo będę musiał się zabrać za pisanie, ponieważ artykuły, które do tej pory napisałem na temat Strefy Mroku, recenzje i opisy odcinków sięgają chyba do przedostatniego odcinka czwartego sezonu, także niebawem zostanę niejako zmuszony, żeby się wziąć i znowu zacząć pisać o Strefie Mroku. Mi już nie zostało, jak widzicie, wiele, kończę czwarty sezon, potem piąty i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Strefę Mroku moją opisywaną. Zapraszam was serdecznie, możecie sobie poczytać troszeczkę o tym, co mówiliśmy dzisiaj, co mówiliśmy wcześniej. Oczywiście też możecie znaleźć tam informacje, o których nam się nie udało z różnych przyczyn tutaj powiedzieć, przez zapomnienie lub po prostu z braku czasu, także wydaje mi się, że fajnie, że to tam jest. Będzie to też fajna baza takich, taka można powiedzieć, jak to się ładnie po angielsku mówi, companion dla tych, którzy będą chcieli sobie odświeżyć Strefę Mroku na przykład przed emisją nowych odcinków. Tak?
Super, super. Bardzo się cieszę. Zaniechaliśmy reklamy tych naszych miejsc innych w internecie, oprócz tego, że nasz podcast istnieje i można go ściągać. Cieszę się, że jakby dzisiaj o tym powiedzieliśmy. To bardzo ważne również. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, pogadać z nami za pośrednictwem właśnie tych mediów społecznościowych, to oczywiście zapraszamy. Tyle na dziś. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję oczywiście, Rafale, za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Let it be put in hallowed ground. On the following morning, Sergeant Paradine and the rest of these men were moved up north to a little town in Pennsylvania, an obscure little place where a battle was brewing, a town called Gettysburg. And this one was fought without the help of the devil. Small historical note not to be found in any known books, but part of the records in the Twilight Zone.